Nie samo jeno wykonanie, nie sama rzemieślnicza sprawność o walorze miecza wiedźmińskiego przesądza. Podobnie jak zagadkowe elfie czy też gnomie klingi, których sekret zaginął, miecz wiedźmiński tajemną potęgą powiązany jest z ręką i zmysłem wiedźmina, który nim włada. I właśnie dzięki arkanom magii owej wielce przeciw ciemnym mocom jest skuteczny. Pandolfo Forteguerra. Traktat o broni białej. Zdradzę wam pewien sekret o wiedźmińskich mieczach. To bujda, że mają jakąś tajemną moc i że takie wspaniałe niby z nich oręże, że niby lepszych nie ma. To wszystko fikcja, wymyślona dla pozoru. Wiem to z absolutnie pewnego źródła. Jaskier. Pół wieku poezji. Rozdział 8. Skałę o nazwie Gryf rozpoznali od razu. Była widoczna już z daleka. Miejsce, do którego zmierzali, położone było mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Kerak a Cidaris, nieco na uboczu od łączącego oba miasta traktu wijącego się wśród lasów i skalistych pustaci. Droga zajęła im jakiś czas, który zabili gadaniną, głównie w wykonaniu Jaskra.
Głosi wieść gminna,
mówił poeta,
że używane przez wiedźminów miecze mają właściwości magiczne. Pomijając zmyślenia o niemocy płciowej, coś na rzeczy być tu musi. Wasze miecze to nie są zwykłe miecze. Skomentujesz to?
Geralt wstrzymał klacz. Znudzony i przedłużającym się pobytem w stajniach płotce, coraz to chciało się galopować.
Owszem, skomentuję. Nasze miecze to nie są zwykłe miecze.
Twierdzi się...
Jaskier udał, że nie słyszy drwiny.
...że magiczna moc waszej wiedźmińskiej broni, zgubna dla potworów, z którymi walczycie, tkwi w stali, z której miecze są kute. Z samego surowca, czyli z rud pochodzących ze spadłych z nieba meteorytów. I jak to jest? Meteoryty magiczne wszak nie są. Są zjawiskiem naturalnym i naukowo wyjaśnionym. Skąd więc niby ta magia?
Geralt spojrzał na niebo ciemniejące od północy. Wyglądało, że zbiera się na kolejną burzę i że szykuje się zmoknięcie.
Jeśli dobrze pamiętam,
odpowiedział pytaniem,
studiowałeś wszystkie 7 sztuk wyzwolonych.
A dyplom uzyskałem summa cum laude.
W ramach wchodzącej w skład Quadrivium Astronomii słuchałeś wykładów profesora Lindenbroga?
Starego Lindenbroga, zwanego Opałkiem.
Zaśmiał się Jaskier.
No pewnie. Wciąż mam go przed oczyma. Jak drapie się w tyłek i puka wskaźnikiem w mapy i globusy, marudząc monotonnie. Sfera mundi subdividitur na 4 elementarne plany. Plan ziemi, plan wody, plan powietrza i plan ognia. Ziemia wraz z wodą formuje kulę ziemską, którą zewsząd otacza powietrze, czyli aer. Nad powietrzem rozciąga się eter. Powietrze ogniste, wel ogień. Nad ogniem zaś są subtelne niebiosa syderalne, firmamentum sferycznej natury. Na owym lokują się erratica sidera, gwiazdy błąkające się, i fixa sidera, gwiazdy nieruchome.
Nie wiem,
parsknął Geralt.
Co bardziej podziwiać, talent do małpowania czy pamięć? Wracając zaś do interesującego nas zagadnienia. Meteoryty, które nasz poczciwy opałek określał jako gwiazdy spadające, sidera cadens, czy jakoś tak, urywają się z firmamentu i lecą w dół, by zaryć się w naszej starej, dobrej ziemi. Po drodze zaś penetrują wszystkie pozostałe plany, czyli płaszczyzny żywiołów, jak też i para żywiołów, bo takowe też jakoby istnieją. Żywioły i parażywioły nasycone są, jak wiadomo, potężną energią. Źródłem wszelkiej magii i nadprzyrodzonej mocy. A penetrujący je meteoryt energię ową wchłania i zachowuje. Stal, jaką da się z meteorytu wytopić, jak również głownia, którą da się z takiej stali wykuć, moc żywiołów w sobie zawiera. Jest magiczna. Cały miecz jest magiczny. Quod erat demonstrandum. Pojąłeś?
No pewnie.
To zapomnij, bo to bujda.
Co?
Bujda! Wymysł! Meteorytów nie znajduje się pod każdym krzakiem. Więcej niż połowa mieczy używanych przez Wiedźminów była wykonana ze stali z rud magnetytowych. Sam takich używałem. Są równie dobre, jak te ze spadłych z nieba i penetrujących żywioły syderytów. Nie ma absolutnie żadnej różnicy. Ale zachowaj to dla siebie, Jaskier. Bardzo cię proszę. Nie mów o tym nikomu.
Jak to? Mam milczeć? Tego żądać nie możesz. Jakiż sens wiedzieć o czymś, jeśli wiedzą nie można się pochwalić?
Proszę cię. Wolę, by mieli mnie za nadprzyrodzoną istotę uzbrojoną w nadprzyrodzony oręż. Takim mnie wynajmują i takiemu płacą. Zwykłość zaś równa się nijakość, a nijakość to taniość. Dlatego proszę gębę na kłódkę. Obiecujesz?
Niech ci będzie. Obiecuję.
Skałę o nazwie Gryf rozpoznali od razu. Była widoczna już z daleka. Faktycznie, przy odrobinie wyobraźni mogła kojarzyć się z osadzoną na długiej szyi głową gryfa. Bardziej jednak, jak zauważył Jaskier, przypominała gryf lutni lub innego instrumentu strunowego. Gryf, jak się okazało, był ostańcem dominującym nad gigantycznym wywierzyskiem. Wywierzysko, Geralt przypominał sobie opowieści, nazywano elfią twierdzą z racji dość regularnego kształtu, sugerującego ruiny pradawnej budowli z murami, wieżami, basztami i całą resztą. Żadnej twierdzy, elfiej czy innej, nie było tu jednak nigdy. Kształty wywierzyska były dziełem natury. Dziełem, trzeba było przyznać, fascynującym.
Tam, w dole,
wskazał Jaskier, stając w strzemionach.
Widzisz? To jest właśnie nasz cel. Ravelin.
I ta nazwa była wyjątkowo trafna. Krasowe ostańce wytyczały zadziwiająco regularny kształt wielkiego trójkąta, wysuniętego przed elfią twierdzę niczym bastion. Wewnątrz owego trójkąta wznosiła się budowla przypominająca fort, otoczona czymś, co przypominało ogrodzony obóz warowny. Geralt przypomniał sobie słuchy krążące o Ravelinie i o osobie, która w Ravelinie rezydowała. Skręcili z gościńca. Za pierwsze ogrodzenie wiodło kilka wejść. Wszystkich strzegli uzbrojeni po zęby strażnicy, po pstrej i różnorodnej odzieży, łatwi do rozpoznania jako żołnierze najemni. Zatrzymał ich już pierwszy posterunek. Choć Jaskier głośno powoływał się na umówioną audiencję i dobitnie podkreślał dobre stosunki z szefostwem, kazano im zsiąść z koni i czekać. Dość długo. Geralt zaczął się już nieco niecierpliwić, gdy wreszcie zjawił się drab o aparycji galernika, każący im iść za sobą. Wnet okazało się, że drab prowadzi ich drogą okrężną na zaplecze kompleksu, z centrum którego dobiegał gwar i dźwięki muzyki. Przeszli przez mostek, tuż za nim leżał człowiek, mało przytomnie macający wokół siebie rękami, twarz miał pokrwawioną i tak napuchłą, że oczy całkiem niemal niknęły w opuchliźnie. Oddychał ciężko, a każdy oddech wydymał u rozbitego nosa krwawe bańki. Prowadzący ich drab nie poświęcił leżącemu najmniejszej uwagi. Zatem także Geralt i Jaskier udawali, że nic nie widzą. Znajdowali się na terytorium, gdzie nie należało przejawiać nadmiernej ciekawości. W sprawy Rawelinu nie zalecało się wścibiać nosa w Rawelinie, jak wieść niosła. Wścibiony nos zazwyczaj rozstawał się z posiadaczem i zostawał tam, gdzie go wścibiono. Drabr wiódł ich przez kuchnię, w której jak w ukropie uwijali się kucharze. Bulgotały kotły, w których, jak dostrzegł Geralt, gotowały się kraby, homary i langusty. Wiły się w kadziach węgorze i mureny, dusiły w garach małże i omułki. Skwierczały na ogromnych patelniach mięsiwa. Służba porywała naładowane gotowym jadłem tace i misy, by unieść je w korytarze. Następne pomieszczenia przepajała dla odmiany woń damskich perfum i kosmetyku. Przed szeregiem luster, paplając nieustannie, poprawiało urodę kilkanaście kobiet w różnych stadiach negliżu, wliczając ten zupełny. Także i tutaj Geralt i Jaskier zachowali kamienne oblicza i nie pozwolili oczom nadmiernie pląsać. W kolejnym pomieszczeniu poddano ich drobiazgowej rewizji. Dokonujący jej osobnicy byli poważni z wyglądu, profesjonalni w zachowaniu i stanowczy w działaniu. Sztylet Geralta podległ konfiskacie. Jaskrowi, który nigdy żadnej broni nie nosił, odebrano grzebień i korkociąg, ale po zastanowieniu pozostawiono lutnie.
Przed wielebnością stoją krzesła.
Pouczono ich na koniec.
Na nich usiąść, siedzieć i nie wstawać, póki wielebność nie rozkaże. Nie przerywać, gdy wielebność mówi, i nie mówić, póki wielebność znaku nie da, że można. A teraz wejść tymi drzwiami.
Wielebność?
Mruknął Geralt.
Był niegdyś kapłanem.
Odmruknął poeta.
Ale nie bój się, nie nabrał nawyków. Podwładni muszą go jednak jakoś tytułować, a nie znosi nazywania szefem. My tytułować go nie musimy.
Gdy weszli, drogę natychmiast zastąpiło im coś. Coś było wielkie niczym góra i intensywnie śmierdziało piżmem.
Siemasz, Mikita.
Powitał górę Jaskier. Nazywany Mikitą Olbrzym, ewidentnie straż przyboczna wielebnego szefa, był metysem, wynikiem skrzyżowania ogra i krasnoluda. Efektem był łysy krasnolud wzrostu dobrze powyżej 7 stóp, całkowicie bez szyi, z kędzierzawą brodą wystającymi jak u odyńca zębami i rękoma sięgającymi kolan. Nieczęsto widywało się podobną krzyżówkę. Gatunki, jak się uważało, były całkowicie odmienne genetycznie. Coś takiego jak Mikita nie mogło powstać naturalnie. Nie obyło się bez pomocy wyjątkowo silnej magii. Magii, nawiasem mówiąc, zakazanej. Krążyły pogłoski, że sporo czarodziejów lekceważy zakaz. Geralt miał właśnie przed oczami dowód na prawdziwość pogłosek. Usiedli, zgodnie z obowiązującym tu protokołem, na 2 wiklinowych krzesłach. Geralt rozejrzał się. W najdalszym kącie komnaty, na wielkim szezlongu, 2 roznegliżowane panienki zajmowały się sobą wzajem. Przyglądał się im, karmiąc jednocześnie psa. Mały, niepozorny, zgarbiony, nijaki mężczyzna w luźnej, kwiecistej, haftowanej szacie i fezie z kutasem. Nakarmiwszy psa ostatnim kawałkiem homara, mężczyzna wytarł ręce i odwrócił się.
Witaj, Jaskier!
Przemówił, siadając przed nimi na czymś, co do złudzenia przypominało tron, choć było z wikliny.
Uszanowanie, panie Geralcie z Rivii.
Wielebny Pyral Pratt, uchodzący nie bez podstaw za szefa przestępczości zorganizowanej całego regionu, wyglądał jak emerytowany kupiec bławatny. Na pikniku emerytowanych kupców bławatnych nie rzucałby się w oczy i nie byłby do zidentyfikowania jako ktoś spoza branży, przynajmniej z odległości. Obserwacja z bliższego dystansu pozwalała zobaczyć u Pyrala Pratta to, czego kupcy bławatni nie miewali. starą i zblakłą, bliznę na kości policzkowej, ślad po cięciu nożem. Nieładny i złowróżący grymas wąskich ust, jasne, żółtawe oczy, nieruchome jak u pytona. Długo nikt nie przerywał milczenia. Skądś zza ściany dolatywała muzyka, słychać było gwar.
Rad widzę i witam obu panów.
Odezwał się wreszcie Pyral Pratt. W jego głosie wyraźnie dała się słyszeć stara i nierdzewiejąca miłość do tanich i kiepsko destylowanych alkoholi.
Zwłaszcza ciebie rad witam, śpiewaku.
Wielebny uśmiechnął się do jaskra.
Nie widzieliśmy się od wesela mojej wnuczki, któreś uświetnił występem. A ja właśnie myślałem o tobie, bo kolejnej z moich wnuczek coś za mąż pilno. Tuszę, że postawiłem starej przyjaźni i tym razem nie odmówisz. Co? Zaśpiewasz na weselu. Nie dasz się prosić tak długo jak poprzednio. Nie będę cię musiał przekonywać.
Zaśpiewam.
Pośpieszył z zapewnieniem jaskier, blednąc lekko.
A dziś...
kontynuował Pratt.
Wpadłeś zapytać o moje zdrowie, jak mniemam. Otóż do dupy ono jest to moje zdrowie.
Jaskier i Geralt nie skomentowali. Ogro krasnolud śmierdział piżmem. Pyral Pratt westchnął ciężko.
Dostałem.
Obwieścił.
Wrzodu w żołądka i jadło wstrętu, więc rozkosze stołu już nie dla mnie. Zdiagnozowano mi chorą wątrobę i zakazano picia. Nabawiłem się dyskopatii w równej mierze kręgów szyjnych i lędźwiowych, a to wyeliminowało mi z rozrywek łowiectwo i inne sporty ekstremalne. Leki i kuracje pochłaniają ogrom pieniędzy, którym dawniej zwykł wydawać na gry hazardowe. Fujarka, owszem, powiedzmy, że jeszcze mi staje, ale ile z nią roboty by stanęła? Rzecz wcześniej znuży, niż ucieszy. To co mi pozostaje?
Polityka?
Pyral Pratt zaśmiał się, aż zatrząsł się kutas u fezu.
Brawo, jaskier! Jak zwykle w sedno. Polityka, o tak. To jest teraz coś dla mnie. Początkowo nie byłem do rzeczy nastawiony przychylnie. Myślałem prędzej nie rządem się parać i w domy publiczne inwestować. Wśród polityków się obracałem i licznych poznałem. I przekonałem się, że lepiej przestawać z kurwami, bo kurwy mają chociaż jakiś swój honor, jakieś zasady. Z drugiej jednak strony, z bardaka nie porządzisz tak dobrze jak z ratusza. A rządzić by się chciało, jeśli nie światem, jak to mówią, to choć powiatem. Głosi stare porzekadło, nie możesz ich pokonać, to się do nich przyłącz.
Przerwał, spojrzał na szezlong, wyciągając szyję.
Nie markować, dziewczynki!
Krzyknął.
No nie udawać! Więcej zapału! Na czym to ja stanąłem?
Na polityce.
A no tak! Ale polityka polityką, a tobie, Wiedźminie, twoje słynne miecze ukradziono. Czy aby nie w tej sprawie mam honor cię witać?
W tej właśnie jako żywo.
Ukradli miecz.
Pokiwał głową Pratt.
Strata bolesna, jak mniemam. Rzecz oczywista, że bolesna. I niepowetowana. Zawszem twierdził, że w Kerak złodziej na złodzieju. Ludzie tameczni, daj im jak jedną szansę. Ukradną... rzecz to znana wszystko, co nie jest solidnie przybite gwoździami. Na wypadek zaś kontaktu z rzeczami przybitymi zawsze noszą przy sobie brechsztangi. Śledztwo tuże trwa.
Podjął po chwili.
Ferrand de Lettenhove działa. Spójrzcież jednakowoż prawdzie w oczy, panowie. Ze strony Ferranta cudów oczekiwać nie należy. Bez obrazy, Jaskier, ale twój krewniak lepszym byłby księgowym niż jest śledczym. U niego nic, tylko książki, kodeksy, paragrafy, regulaminy. No i te jego dowody. Dowody i jeszcze raz dowody. I jak w tej facecji o kozie i kapuście. Nie znacie? Zamknęli raz kozę w obórce z główką kapusty. Rano kapusty ani śladu, a koza srana zielono. Ale dowodów brak i świadków nie ma. Wtedy sprawa umorzona. Causa finita. Nie chciałbym być złym prorokiem, Wiedźminie Geralcie, ale sprawa kradzieży twoich mieczy może znaleźć podobne zakończenie.
Geralt i tym razem nie skomentował.
Pierwszy miecz...
Pyral Prat potarł podbródek upierścienioną dłonią.
Jest stalowy. Stal syderytowa. Ruda pochodząca z meteorytu. Kuta w Mahakamie. W krasnoludzkich chamerniach. Długość całkowita 40,5 cala. Sama głownia długa na 27 i ćwierć. Wspaniałe wyważenie. Waga głowni precyzyjnie równa wadze rękojeści. Waga całej broni z pewnością poniżej 40 uncji. Wykonanie rękojeści jeca proste, ale eleganckie. I drugi miecz podobnej długości i wagi. Srebrny. Częściowo, oczywiście, stalowy trzpień okuty srebrem, także ostrza są stalowe. Czyste srebro jest za miękkie, by dobrze je naostrzyć. Na jelcu i całej długości klingi znaki runiczne i glify uznane przez moich rzeczoznawców za niemożliwe do odczytania, ale niewątpliwie magiczne.
Precyzyjny opis.
Geralt miał twarz jak z kamienia.
Jakbyś miecze widział.
Bo też i widziałem. Przyniesiono mi je i zaproponowano kupno. Reprezentujący interesy obecnego właściciela pośrednik, osoba mająca nienaganną reputację i osobiście mi znana, ręczył, że miecze są nabyte legalnie, że pochodzą ze znaleziska Fenkarn, starożytnej nekropolii w Sodden. Fenkarn wygrzebano bez liku skarbów i artefaktów. To też w zasadzie nie było podstaw do kwestionowania wiarygodności. Ja jednak miałem podejrzenia. I mieczy nie kupiłem. Słuchasz mnie, Wiedźminie?
W napięciu. Czekam na konkluzję i na szczegóły.
Konkluzja jest następująca. Coś za coś. Szczegóły kosztują. Informacja nosi metkę z ceną.
No wiesz?
Zachnął się Jaskier.
Ja do ciebie po starej przyjaźni z przyjacielem w Wiedzie.
Interes jest interes.
Przerwał mu Pyral Prat.
Powiedziałem. Informacja, którą posiadam, ma swoją cenę. Chcesz się dowiedzieć czegoś o losie twych mieczy? Wiedźminie z Rivii. Musisz zapłacić.
Jaka cena jest na metce?
Prat wyciągnął spod szaty dużą złotą monetę i wręczył ją ogro krasnoludowi. Ten zaś, bez widocznego wysiłku, złamał ją w palcach, jakby to był herbatnik. Geralt pokręcił głową.
Banał na poziomie jarmarcznego teatrzyku.
Wycedził.
Wręczysz mi pół monety, a ktoś kiedyś, może nawet za kilka lat, zjawi się z drugą połówką i zażąda, by spełnić jego życzenie, które będę musiał spełnić bezwarunkowo. Nic z tego. Jeśli to miała być cena, to targu nie ubijemy. Causa finita. Idziemy, Jaskier.
Nie zależy ci na odzyskaniu mieczy.
Nie aż tak.
Podejrzewałem to. Ale spróbować nie zawadziło. Złożę inną ofertę. tym razem nie do odrzucenia?
Idziemy, Jaskier.
Wyjdziesz.
Prat wskazał ruchem głowy.
Ale innymi drzwiami. Tymi, rozebrawszy się wprzód. W samych kalesonach.
Geraltowi zdawało się, że panuje nad twarzą. Musiał się mylić, bo ogro krasnolud zaryczał nagle ostrzegawczo i postąpił ku niemu, unosząc łapy i śmierdząc w dwójnasób.
To są jakieś kpiny.
Oświadczył głośno Jaskier u boku wiedźmina, jak zwykle, zuchowaty i pyskaty.
Dworujesz sobie z nas, Pyral? Dlatego teraz pożegnamy się i wyjdziemy. I to tymi samymi drzwiami, którymi weszliśmy. Nie zapominaj, kim jestem. Wychodzę!
Nie sądzę.
Pokręcił głową Pyral Prat.
To, że nie jesteś specjalnie mądry, już kiedyś ustaliliśmy. Ale na to, by teraz spróbować wyjść, jesteś za mądry.
By podkreślić wagę słów szefa, ogro krasnolud pokazał im zaciśniętą pięść rozmiarów arbuza. Geralt milczał. Już od dłuższej chwili przyglądał się olbrzymowi, wypatrując na nim miejsca wrażliwego na kopniak, bo wyglądało, że bez kopania się nie obejdzie.
No dobra.
Prat gestem zmitygował ochroniarza.
Ustąpię trochę. Wykażę dobrą wolę i pragnienie kompromisu. Zgromadziła się tu dziś cała okoliczna elita przemysłu, handlu i finansjery, politycy, szlachta, duchowieństwo, nawet jeden książę, incognito. Obiecałem im spektakl, jakiego nie widzieli, a wiedźmina w gaciach nie widzieli z pewnością. Ale niechaj będzie. Ustąpię krzynę. Wyjdziesz goły do pasa. W zamian otrzymasz obiecane informacje i to zaraz. Nadto, jako bonus.
Pyral Prat podniósł ze stołu arkusik papieru.
Jako bonus 200 nowigradzkich koron na wiedźmiński fundusz emerytalny. Proszę. Oto czek na okaziciela. Na bank Giancardich. Do inkasa w każdej ich chwili. I co ty na to?
Dlaczego pytasz?
Zmrużył oczy Geralt.
Dałeś już, zdaje się, do zrozumienia, że odmówić nie mogę.
Dobrze ci się zdaje. Mówiłem, to oferta nie do odrzucenia. Ale jak mniemam, obopólnie korzystna.
Jaskier, bierz czek.
Geralt rozpiął i zdjął kurtkę.
Mów, Prat.
Nie rób tego.
Jaskier pobladł jeszcze bardziej.
Albo to wiesz, co cię tam czeka za tymi drzwiami?
Mów, Prat.
Jak już wspominałem...
Wielebny rozparł się na swym tronie.
Odmówiłem pośrednikowi kupna mieczy. Ale ponieważ była to, jak już mówiłem, osoba dobrze mi znana i zaufana, zasugerowałem inny, bardzo opłacalny sposób ich spieniężenia. Poradziłem, by ich obecny posiadacz wystawił je na aukcji. W domu aukcyjnym braci Borsodych w Nowigradzie. To największa i najbardziej renomowana aukcja kolekcjonerska. Z całego świata zjeżdżają tam amatorzy rarytasów, antyków, rzadkich dzieł sztuki, unikatowych wyrobów i wszelkich osobliwości. Żeby wejść w posiadanie jakiegoś fenomenu do swej kolekcji, dziwacy ci licytują jak szaleni. Różne egzotyczne cudactwa idą u Borsodych za niebotyczne nieraz sumy. Nigdzie nie da się sprzedać drożej.
Mów, Prat.
Wiedźmin ściągnął koszulę.
Słucham cię.
Aukcje w domu Borsodych odbywają się raz w kwartale. Najbliższa będzie prowadzona w lipcu, 15. Złodziej niezawodnie zjawi się tam z twoimi mieczami. Przy odrobinie szczęścia zdołasz mu je odebrać, zanim je wystawi.
I to tyle?
No, to całkiem niemało.
Tożsamość złodzieja albo pośrednika.
Tożsamości złodzieja nie znam.
Uciął Prat.
A pośrednika nie wyjawię. To są interesy. Obowiązują prawa, reguły i nie mniej od nich ważne uzance. straciłbym twarz. Zdradziłem ci dość, dostatecznie dużo, za to, czego od ciebie żądam. Wyprowadź go na arenę, Mikita. A ty chodź ze mną, Jaskier. Też sobie popatrzymy. No na co czekasz? Wiedźminie.
Mam, rozumiem, wyjść bez broni. Nie dość, że goły do pasa, ale i z gołą ręką?
Obiecałem gościom.
Wyjaśnił Prat powoli jak dziecku.
Coś, czego dotąd nikt nie widział. Wiedźmina z bronią już widywano.
Jasne.